Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku chciałem powiedzieć, że już jeden cud się wydarzył, bo ja mam zawsze problem z przyjściem na czas, a u was jestem przed czasem, więc to już pierwszy chyba cud. Już od seminarium się zawsze spóźniam tak minutę. Cud na samym początku naszego spotkania. Tak pięknie śpiewaliście do Ducha Świętego, a ja przyszedłem troszeczkę później. Nie jestem od początku waszego spotkania. Głośniej? Tak. Dlatego pozwolicie, że pomodlę się przed tą swoją konferencją, a ufamy, że to będzie konferencja, którą będzie głosił Duch Święty, a nie ja. Ksiądz jest tylko miotłą w rękach Boga. Duchu Święty, Pocieszycielu, Duchu Święty, Paraklecie, oświeć nasze serca, aby stawały się jednością, aby przez te serca i przez nasze umysły przebiegała Twoja mądrość. Oświecaj nas teraz, oświecaj nas w każdym czasie, abyśmy dzięki temu Twemu oświeceniu stawali się lampami, które mogą oświecać innych na drogach życia, na drogach świata. Ty jesteś naszym Panem i Ożywicielem. Przenikasz Kościół, przenikasz naszą wspólnotę. Duchu Święty, chwalimy Ciebie w każdym czasie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Usiądźcie. Widzę tutaj znajome twarze, ale może nie wszyscy mnie znają. Ja się nazywam Michał Mroszczak i jestem wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Postaram się, aby was nie zanudzić. Postaram się, aby chociaż troszeczkę tego światła Ducha Świętego spłynęło na nasze serca i umysły. Pragniemy na początku tej konferencji stanąć naprzeciwko osi czasu naszego życia i przyjrzeć się tej osi czasu. I teraz bardzo was proszę, abyśmy zamknęli oczy. Zamknijcie oczy, a otwórzcie te duchowe oczy. Wejrzyjcie w swoją duszę i spróbujcie zobaczyć cel swojego istnienia, swoje życie, pracę, za którą każdego dnia biegasz. Spróbuj dojrzeć codzienny trud przy zwykłych codziennych obowiązkach, przy zmywaniu, prasowaniu, naprawianiu samochodu, przy opiekowaniu ludzi starszych, chorych w swoim domu, trud wychowania dzieci, trud napominania ich i ich uczenia. Spróbuj dojrzeć oczami swojej duszy tą całą bieganinę i plątaninę codziennych swoich dróg. A teraz otwórz oczy. Otwórz oczy i zadaj sobie pytanie o sens. Zadaj sobie pytanie, po co żyjesz? Jaki to wszystko ma cel? I odpowiedzi na pewno rodzą się w nas różne. Aby utrzymać rodzinę, aby wychować dzieci, aby pomagać, aby coś mieć, aby wykorzystać to życie, aby żyć jego pełnią, aby. Wiele odpowiedzi, bo każdy z nas jest inny. Moi kochani, niedawno w tamtym tygodniu byliśmy z moją grupą modlitewną w Rzymie. I ostatnim punktem tej pielgrzymki był kościół nieopodal katakumb, nieopodal początków chrześcijaństwa w Rzymie. I w tym kościele zamiast posadzki jest fragment starożytnej drogi Via Appia. Przechodzi z jednego boku kościoła na drugi. Z lewej strony na ścianie, tam gdzie pod ścianę wchodzi ta droga, jest fresk przedstawiający świętego Piotra. Z prawej strony fresk przedstawiający naszego Zbawiciela, Chrystusa. Pomiędzy w bruku antycznej drogi Via Appia jest wmurowany kamień marmurowy z wyrzeźbionymi dwoma nogami. To w tym miejscu święty Piotr, uciekając z Rzymu, napotkał Chrystusa. Przyklęknął, wpatrzony w Jego postać i zadał pytanie: Quo vadis, Domine? Dokąd idziesz, Panie? I wtedy Chrystus mu odpowiedział: Idę z powrotem do Rzymu, aby mnie na nowo ukrzyżowali. I w tym właśnie momencie, w tym czasie, święty Piotr podjął decyzję, że wraca do Rzymu. Nie chce drugi raz wyprzeć się Chrystusa. Nie chce drugi raz sprawić, aby Chrystusa ukrzyżowano. I znamy koniec tej historii. Święty Piotr faktycznie umiera na krzyżu, ale w inny sposób. Nie jest godzien umierać, tak jak jego Zbawiciel każe rzymskim żołnierzom odwrócić krzyż do góry nogami, zatknąć go tak, aby wisiał głową w dół. Taka jest miłość Piotra do Chrystusa. I moi kochani, dzisiaj zmieniamy trochę perspektywę. Chrystus staje przed nami, staje przed każdym z nas i zadaje nam to samo pytanie, które zadał mu święty Piotr. Quo vadis? Dokąd idziesz? I jedni odpowiadają: idę w posiadanie. Żyję po to, aby mieć. Żyję po to, aby się w tym życiu wzbogacić. Ale po co? Po to, aby być zabezpieczonym, żeby mnie inni szanowali, żeby dorobić się więcej niż inni? A Chrystus odpowiada: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej głowy. Jest taki obrazek bardzo popularny, krąży w różnego rodzaju łańcuszkach i w sieci. Obrazek przedstawiający człowieka, który niesie dwie wielkie walizy wypakowane pieniędzmi i kosztownościami. Człowieka, który idzie do grobu. Przed grobem jest dosyć duża tablica, na której jest napisane: tutaj zostawiamy zbędny bagaż. Za tą tablicą ogromna góra takich samych walizek, jakie on niesie. I wyścig o pieniądze w naszym życiu rodzi kolejne wyścigi. Te wyścigi, które popularnie nazywamy wyścigami szczurów. I do czego to prowadzi? Prowadzi do budowania większych domów, w których jest mniej miejsca na miłość i w których ciągle nie możemy sobie znaleźć miejsca dla siebie. Zarabiamy pieniądze, tracąc zdrowie, żeby później w wieku podeszłym wydawać je, aby to zdrowie odzyskać. To prowadzi do ogromnych paradoksów naszego życia, do zazdrości, frustracji. Jednym słowem, właśnie do tego wyścigu szczurów. A cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Pytanie zadane w Ewangelii według świętego Mateusza. A zatem mieć, posiadać, to nie jest prawdziwy cel mojego życia, nie tędy droga. Idziemy dalej w naszych rozważaniach, a zatem gdzie ta droga? Gdzie jest sens, cel mojego życia? To może sens znajdziemy w relacjach z drugim człowiekiem, ze wspólnotą, z rodziną, w przyjaźni, w wierności, w układach. Moi kochani, to wszystko jest potrzebne, ale to wszystko jest niepewne. Niepewne. Taka sytuacja z mojej autopsji, z życia. Miałem grupę. Nieważne, w której parafii, nieważne, czy to było w seminarium, na diakonacie, czy w Nowym Targu, to jest nieważne. Miałem grupę, w którą włożyłem całe swoje serce, cały swój czas, całe swoje poświęcenie. Do tego stopnia, że czasem odmawiałem brewiarz o 11 w nocy, tak żeby zdążyć przed 12, ale cały ten pozostały czas wkładałem właśnie w tą grupę. I było wspaniale, było nieziemsko. Okazywało się, że oni mnie kochają, lubią, przyjmują do siebie, ale po pewnym czasie okazało się, że jeśli nie buduje się na Chrystusie, to ta grupa w końcu o tobie zapomni. Bo to jest relacja ludzka, a nie boska. I wiecie, co zrobiłem? Po pierwsze, to się załamałem, ale po drugie, poszedłem na adorację i spędziłem godzinę przed Panem i ta adoracja okazała się lekarstwem na tą niezdrową relację. Pomimo tego, że była to relacja oparta na wzajemnej sympatii. I tak jest ze wszystkimi ludzkimi więzami. Bo przyjaźń, w przyjaźni w końcu możesz się sparzyć. Miłość ludzka, ona jest piękna, ale nie wieczna. Bo przychodzi śmierć i jeśli to jest typowo ludzka miłość, to zostaje przerwana. W sercu zostaje żal i smutek. Układy, władza w końcu się zmieni, układy przeminą. Wspólnota, we wspólnocie też bywa zagrożenie braku zrozumienia ze strony członków wspólnoty. I teraz zdaje się nam, że jesteśmy w potrzasku. Co teraz? Nie mam dokąd uciec. Gdzie jest ten sens? Siła dająca sens musi mieć charakter ludzki, bo trzeba nam osobistego kontaktu, ale jest pewne ale, bo musi to być również siła trwała, ponad doczesnością, ponad śmiercią, z jednej strony ludzka, a z drugiej strony nieludzka. Ponadludzka, ponad naszą percepcję, ponad nasze granice, ponad nasze siły. Rodzina, znajomi, przyjaciele, wspólnota, posiadanie, fizyczność nie dają nam tej trwałości. Nie dają nam tego, co trwa wiecznie. I żyjąc z nimi i uznając te elementy jako sens, Tak naprawdę żyjemy w ułudzie i karmimy się ułudą. A zatem powiedzieliśmy, że siła, ta siła nadająca nam, naszemu życiu sens, ma być osobowa, ludzka, ale i ponadczasowa i nieskończona. I myślę, że kiedy usłyszeliśmy te cechy siły nadającej sens naszemu życiu, to w każdym z nas, w głowie każdego z was i w mojej głowie rodzi się odpowiedź na pytanie, w kim, nie w czym, ale w kim odnajdujemy te dwie cechy. Obecność osobową, ludzką i wieczną. Możecie odpowiedzieć na głos, chyba wiemy wszyscy. W Jezusie, dokładnie tak. Nie ma żadnej wątpliwości. To w Nim odnajdujemy określenie swojego sensu, dopełnienie szczęścia i odpowiedź na pytanie Quo Vadis? Dokąd zmierzasz? Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Tak podaje katechizm Kościoła katolickiego, a święty Augustyn podaje tę samą prawdę w bardzo krótkich słowach. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Bogu nie spocznie. I taki przykład z życia wzięty. Nieraz mamy swoje hobby, swoje zainteresowania, coś, co nas pociąga, powiedzielibyśmy tak w nowoczesny sposób, coś, co nas kręci. I taka historia znanej piosenkarki Céline Dion. Kilka lat temu przyjechała do Polski, przywiozła bardzo dużo swojego sprzętu na te koncerty, całą świtę swoich służących, technicznych i tak dalej, ale między innymi przywiozła również dwa tiry butów. Dwa tiry butów. I wszyscy się zastanawiali, po co jej te dwa tiry butów, ale ja sobie zadałem pytanie, czy nie dość tych butów? I wtedy przyszła odpowiedź, że nie dość. Dlatego, że żadna rzecz fizyczna na świecie, nic, co tutaj możemy zyskać, nigdy nas nie zaspokoi. Choćbyśmy mieli dwa tiry, trzy tiry, 10 tirów, to natura ludzka jest taka, że będzie chciała więcej i więcej. Zajrzyjmy w swoje serce. Ile byśmy nie dostali wypłaty, to zawsze byśmy chcieli więcej. Ile byśmy nie zjedli, to gdybyśmy pominęli kwestie diety i wagi, to zawsze by się chciało zjeść więcej. Ile byśmy nie mieli spodni, sukienek, koszulek, butów, no to zawsze się nam coś nowego spodoba i zawsze będziemy chcieli coś nowego. Ale niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Bogu nie spocznie. Święty Paweł mówił, umiem cierpieć biedę i umiem obfitować. Umiem opływać w dostatki. W zasadzie do każdych warunków jestem zaprawiony. Dlaczego? Dlatego, że serce oddałem Panu Bogu. Wystarczy spojrzeć, moi drodzy, na pierwsze wieki chrześcijaństwa, wtedy, kiedy ta wiara była tak mocna w każdym przedstawicielu Kościoła, że w zasadzie wszyscy byli gotowi oddać swoje życie za Chrystusa. I nieważne było, kiedy to nastąpi, czy w wieku 15, 20, 30 czy 60 lat, Każdy był pewny, że gdy odda swoje życie za Chrystusa, zyska o wiele więcej, życie wieczne. I oni ginęli z uśmiechem na twarzy. Nic ich nie interesowało. Bogactwo, bieda, jakieś względy ludzkie, strach, nic ich nie interesowało. Interesowało ich to, że za chwilę spotkają się z Chrystusem. I ten ich przykład pociągał coraz to nowych chrześcijan. Jeden z męczenników umoczył pierścień w swojej krwi i dał żołnierzowi rzymskiemu i powiedział: ty będziesz następny. I tak się stało. Ten żołnierz dał się ochrzcić i zginął śmiercią męczeńską. Sanguis martyrum, semen christianorum. Krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. I dzisiaj trochę inne czasy. Dzisiaj u nas w Polsce czy w Europie nie giniemy za wiarę, ale te czasy mogą się zmienić. Może być różnie. Czy jestem gotowy na wyrzeczenia ze względu na Chrystusa? I różnica pomiędzy Bogiem a człowiekiem w tamtych czasach była zasadnicza. Gdy gladiatorzy szli na walkę, żeby zabawić Cezara, to pozdrawiali go słowami: witaj Cezarze, pozdrawiają cię idący na śmierć. A męczennicy, którzy ginęli w tych samych miejscach, mówili: witaj Zbawicielu, my idziemy do życia. Idziemy, aby żyć wiecznie. Bez Jezusa śmierć jest definitywnym końcem. Ale z Nim, z Jezusem, staje się zyskiem. Staje się bramą do raju. I starożytni mówili, że dzień śmierci to jest dies natalis. Dzień narodzin do życia wiecznego. Odchodzi na bok bogactwo, bieda, zdrowie, choroba, plotki, obmowy, pochlebstwa, dobre czy złe jedzenie. Liczy się tylko jedno. Wieczność z Chrystusem. Czyli to, co przez wieki pociągało za chrześcijanami innych i nadawało żywotność Kościołowi. W świetle prawdy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I w świetle tej prawdy jawi się sens naszego życia, życia w pełni, bo ten, który umarł za nas, abyśmy mieli życie, czyni nas nowym człowiekiem. Tchnie w nas nowego ducha, bo On przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. I moi kochani, druga kwestia, nad którą musimy się pochylić, to kwestia obrazu Boga, jaki nosimy w swoich sercach. Już ustaliliśmy, że w Nim jest nasz sens. Sens, który jest ponad wymiarem życia. Ale jaki jest ten obraz Boga? Powiedzieliśmy, że pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka. Nawet jeśli tego nie zauważa, to z pewnością w swoim życiu widzi pewne nienasycenie, pewien niepokój, którego nic, absolutnie nic na świecie nie zdoła zapełnić. Nieustannie szuka. Szuka szczęścia, którego tak naprawdę tutaj w świecie nie znajduje, dopóki nie zwróci się do Boga żywego. Od początku wzrastania w naszych domach, rodzinach, w szkołach spotykamy się z różnymi wypowiedziami, z katechezami, z modlitwami kierowanymi do Boga, ale musimy zadać sobie pytanie, czy ja mam osobową relację z tym Bogiem? Czy ta moja relacja z Nim jest na tyle bliska, żeby określić ją z jednej strony relacją podobną do relacji z drugim człowiekiem, a z drugiej strony relacją boską, tak jak powiedzieliśmy, ponadwymiarową, ponadczasową, ponad bólem i umieraniem. I można by się było zastanawiać, relacja ta nigdy nie nastanie, nigdy się nie urzeczywistni bez naszego wewnętrznego tak, ale takiego prawdziwego, osobistego tak. I dobrze byłoby, abyśmy przeanalizowali różne relacje, jakie człowiek może mieć z Bogiem. Niektóre nawet nie są relacjami, są postawami religijnymi. I odpowiedzmy sobie w sercu, w czasie tych rozważań, na pytanie, w którym miejscu jestem, w której relacji do Pana Boga mogę się wpisać, albo może w postawie religijnej. I niestety w naszym społeczeństwie, w społeczeństwie europejskim, najczęstszym miejscem, w którym jest przeciętny zjadacz chleba, to jest tradycja. Tradycja, która nie jest niczym złym, ale jest czymś, co można by określić jako za mało. Tradycja ważna, ale taki sposób przeżywania jest niewątpliwie najpłytszy i pozbawiony tej wspaniałej relacji z Chrystusem. Chodzę do kościoła, bo od dziecka tak jest. Chodzę do kościoła, bo jestem Polakiem. Chodzę do kościoła, bo tak. Chodzę do kościoła, bo nie może być inaczej. I nic więcej. I można powiedzieć, że taka wiara, taka mentalność to jest mentalność second handu. Biorę coś, co zostało użyte przez kogoś przede mną, coś, co przeżywał ktoś, być może kilka pokoleń przede mną i to coś suchego i lichego niosę, żeby jeszcze suchsze i jeszcze lichsze przekazać moim dzieciom czy moim wnukom. Coś, co nie zaspokoi mojej pustki. I stąd się biorą takie dwa tory w naszym życiu. Wszyscy je obserwujemy, czy ja, czy wy. Na jednym torze jedzie Chrystus, a na drugim my z naszym życiem. I uśmiechamy się do Chrystusa, machamy Mu, ale odległość pomiędzy torami jest tak duża, że nie możemy Go w żaden sposób dotknąć. I wtedy nie mam problemu, żeby w niedzielę pójść do kościoła, a później pojechać z rodziną na zakupy. Nie mam problemu, żeby przyjmować komunię i jednocześnie pójść na czarny marsz przeciwko życiu albo zagłosować na tych, co są za aborcją. Nie mam problemu, że jestem wierząca, wierzący, ale w zasadzie to jestem za seks edukacją w szkole. Nie mam takich problemów, bo mi wiara w niczym nie przeszkadza. Bo ja jadę po jednej stronie toru, a Chrystus jedzie po drugiej stronie i nie mamy żadnego punktu zetknięcia. Czy taka tradycyjna wiara wnosi coś w moje życie, daje coś? Chyba nie. Pogłębia tylko ateizm i nie daje żadnych, absolutnie żadnych przeżyć wewnętrznych. To jest niesienie czegoś suchego i płaskiego na swoim ramieniu, co w zasadzie jest dla mnie ciężarem, a nie szczęściem. I taki katolik tradycyjny staje się często, przeradza się w inną postawę religijną. Postawę faryzeusza. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak inni. Zdziercy, grzesznicy, poborcy podatkowi, alkoholicy, narkomani, złodzieje. Przestrzegam prawa i składam ofiarę. Jestem czysty i nikt nic mi nie zarzuci. To jest taki niemiecki katolicyzm. Oddaję podatek na Kościół, więc jestem wierzący. Należy mi się komunia, bierzmowanie, ślub i pogrzeb, bo odprowadzam podatek na Kościół, a jak umrę, to do bram raju pójdę z fakturami z tych podatków i pokażę świętemu Piotrowi, bo ja płacę, to niebo mi się należy. Otwajkowane. Otwajkowane. Otwajkowałem Kościół w niedzielę, otwajkowałem paciorek rano i wieczorem, otwajkowałem wszystkie zakazy i nakazy, ale nie widzę, że to nie są tylko zakazy i nakazy, ale że to są drogowskazy. Drogowskazy. Jezu, ja Cię kocham, dlatego podążam Twą drogą. Podążam za Twoimi drogowskazami. Faryzeusz nigdy tak nie powie. Faryzeusz powie, wypełniłem prawo, otwajkowałem. I kolejna postawa. Często zdarza się, że katolik chciałby być bardziej filantropem i że to z tej postawy wypływa jego przynależność do Pana. Uważają w ten sposób, że będę dobrze żył i to mi wystarczy. I więcej nic nie muszę robić. Po co modlitwa, po co relacja, po co zaangażowanie? Przecież jestem dobrym człowiekiem. I stąd się biorą takie pomylone spowiedzi. Proszę księdza, ja nie mam się z czego spowiadać, bo ja nie grzeszę. Odpowiadam, to proszę zajrzeć w siebie, w głąb, jaka jest relacja z Bogiem. I jaka jest odpowiedź z drugiej strony? Nie wiem, o co księdzu chodzi, nie wiem, o czym ksiądz mówi. Ja jestem FL, filantrop ludziom i reszta to mnie nie obchodzi. A czy wyznaję Chrystusa? Czy umiem się przeżegnać przed posiłkiem w restauracji, wtedy, kiedy wszyscy inni na mnie patrzą? Czy w towarzystwie potrafię bronić swojej wiary i Kościoła? Bo to podobno dało mi bierzmowanie, abym mężnie bronił swojej wiary. A po co? Ja jestem dobrym człowiekiem i nic złego nie robię. Filantrop ludziom. Bez Boga. I jak zatem zaświadczyć o Jezusie? Wszystko, czego nam potrzeba, to otwarcie się na łaskę. Łaskę, którą tak naprawdę każdy z was i ja, każdy z nas w sobie mamy. Mamy ją już od Chrztu Świętego, a ta łaska została umocniona w sakramencie bierzmowania. To jest łaska obecności Ducha Świętego, z której my tak naprawdę nie zdajemy sobie w codziennym życiu sprawy. To tak, jakbyśmy mieli w sobie wewnętrznie taki sekretarzyk wypełniony skarbami, ale nie otwieramy żadnej z szufladek tego sekretarzyku ze strachu przed tym, co się wewnątrz kryje. Albo ze strachu przed tym, że coś nam się wysypie na prawo czy lewo. Często jesteśmy na poziomie apostołów, którzy siedzą zamknięci w wieczerniku. Tych apostołów, którzy są przed udzieleniem Ducha Świętego, przed wylaniem się Ducha Świętego i siedzą zamknięci w obawie przed Żydami. A nam potrzeba ognia. Ognia, który roznieci w naszym wnętrzu nasze serca, który pootwiera te zamknięte szufladki naszych skrzętnie zamkniętych sekretarzyków i wyciągnie na zewnątrz żywe skarby, skarby wiary. A zatem ustalmy jedno. W naszym życiu potrzeba nam natchnienia Ducha Świętego. I jesteśmy na dobrej drodze, żeby to natchnienie Ducha Świętego zyskać. Bo popatrzcie po sobie. Gdzie dwóch lub trzech zebranych w imię moje, tam ja jestem, mówi Pan. On właśnie przechadza się pośród nas. bo wszyscy zebraliśmy się tutaj w Jego imię po to, aby się modlić. I On chce nas natchnąć tym swoim Duchem Świętym, chce nam dać parakleta, pocieszyciela, abyśmy otwarci na Bożą łaskę świadczyli o Nim. Świadczyli o Nim swoim życiem, swoim czynem, swoim przykładem. Co się stało z apostołami? Przestali się bać. Wyszli świadczyć pod natchnieniem Ducha Świętego i przyłączyło się do nich ponad 10 tysięcy dusz. Skąd to było? Z góry. A dlaczego? Bo trwali wspólnie na modlitwie i otrzymali natchnienie Ducha Świętego. Te języki ognia to nic innego jak charyzmat, natchnienie Ducha Świętego. I my również prosić będziemy Ducha Świętego o to natchnienie, aby dawał nam na każdy dzień siłę stawania się świadkami, nie katolikami tradycyjnymi, nie przywiązanymi do prawa, nie filantropami bez ducha, ale katolikami napełnionymi Duchem Świętym, natchnionymi przez Pana, napełnionymi parakletem. I teraz zadaj sobie kolejne pytanie w trakcie tej konferencji. Co rodzi się w twoim sercu? Co się rodzi w tym sercu? Panie, chcę być jak apostołowie. Chcę zapalać innych do wiary w Ciebie. Dobrze. To dobre pragnienie, ale aby zapalać, trzeba najpierw dobrze poznać. Trzeba najpierw dobrze poznać Boga. Jak to zrobić? Jezus. Jezus jest bramą, bo kiedy dochodzimy do momentu, gdy nasz rozum już więcej nic nie może zdziałać, to Duch powinien uchwycić się ludzkiej natury Chrystusa, która nierozłączna z równorzędną naturą boską wyniesie na prawdziwe wyżyny naszą duszę. I w tym momencie trzeba puścić się ziemi, a uchwycić Chrystusa. Puścić się ziemi, uchwycić ludzkiej natury Chrystusa, która jest nierozłączna z naturą boską. Poznać Chrystusa to puścić się ziemi i chwycić Boga. Bo Bóg to Jezus, czysta miłość. I myli się ten, który mówi, poznałem Jezusa, a Duch Święty jest daleko. Myli się, bo to dzięki Duchowi Świętemu poznał Chrystusa, bo On go natchnął i wskazał mu drogę. Nie kto inny. Ten, który na początku stworzenia unosił się nad wodami, dzisiaj unosi się nad pustką naszej duszy, aby w niej odsłonić te piękne lądy Bożej tajemnicy. Lądy Bożej tajemnicy. I pomyślmy nad tym, abyśmy w swoim wnętrzu, w sobie, wewnętrznie przeżyli prawdziwą metanoję, przemianę, przejście z wiary zwanej second handem do wiary prawdziwej, żywej, abyśmy zbiorcy doświadczenia Boga stali się hojnymi dawcami natchnionymi przez Ducha Świętego i wyniesionymi przez Chrystusa na wyżyny wiedzy Bożej płynącej z osobistej relacji z Bogiem. Bogiem, który jest osobą, przyjacielem i Twoją i moją miłością. Amen. Teraz udzielę błogosławieństwa, abyśmy mogli na co dzień stawać się świadkami Chrystusa. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was, pozostanie na zawsze.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. A wielkie Bóg zapłać. Czekamy już na przyszły tydzień. Zapraszamy. Trwajmy w tej radości, trwajmy w uwielbieniu.